poprzedniego dnia wieczorem rozmawialiśmy przez telefon i powiedział mi, że powie coś mocnego. Więc mnie nie zaskoczył, bo ja wiem, że on taki jest.
Bardzo czekałam na słowa Ludwika. Wiedziałam, że powie coś bardzo dla nas ważnego. Na jego słowa czekali wszyscy gdańszczanie i rzeczywiście usłyszeliśmy to, co bardzo chcieliśmy usłyszeć.
Miałem takie poczucie, że ludzie oczekują, że ktoś im powie, że stało się coś bardzo złego, że to, co się stało, to nie stało się od tak sobie, przez jakiś przypadek. Potrzebowali diagnozy kogoś, kto pokaże, co wynika z sytuacji, w której jesteśmy.
Trzeba skończyć z nienawiścią. Trzeba skończyć z nienawistnym językiem. Trzeba skończyć z pogardą. Trzeba skończyć z bezpodstawnym oskarżaniem innych. Nie będziemy dłużej obojętni na panoszącą się truciznę nienawiści na ulicach, w mediach, w internecie, w szkołach, w parlamencie, a także w kościele.
To jest ten moment, kiedy mężczyzna wbiega na scenę i atakuje prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Nie pokazujemy zdjęć i tego, co się wydarzyło później, ponieważ są zbyt drastyczne.
Tamtego styczniowego wieczoru, gdy prezydent Gdańska tracił życie, wielu z nas traciło nadzieję na Polskę bez podziałów. Kilka dni później w Bazylice Mariackiej podczas pogrzebu Pawła Adamowicza, wśród wielu innych, usłyszeliśmy głos, który tę nadzieję chciał przywrócić.
No właściwie to jest cały czas ten sam Ludwik i to samo mówi.
Przejmujące wystąpienie ojca Ludwika Wiśniewskiego, dominikanina z Lublina, honorowego obywatela Gdańska, wywołało spektakularną reakcję. Najpierw trwające w nieskończoność oklaski na stojąco, potem komentarze niemal we wszystkich mediach.
Rzeczywiście to były bardzo, w cudzysłowie powiem, spektakularne okoliczności, w ramach których mógł powiedzieć to, co mówi.
Niektórzy dopiero teraz zaczęli odkrywać, kim jest i dlaczego to jemu wolno było zaapelować do polskich sumień.
Ma tę niezwykłą umiejętność krótkich, niezwykle zwięzłych, dosadnych wypowiedzi, w których mówi absolutnie z serca.
Opowiadam tę historię, bo dźwięki słów, które mają zmieniać świat, są dziś jak samotne wołanie w środku wielkiego, hałaśliwego miasta. A przecież słowo to wypowiadający je człowiek.
Ja uważam, że takie wołanie, jeszcze bardziej odpowiedź na to wołanie, jest nam dzisiaj bardzo potrzebna.
O ojcu Ludwiku Wiśniewskim postanowiłam porozmawiać z jego wychowankami. Wielu z nich ma opozycyjną przeszłość. Po 1989 roku pełnili ważne funkcje publiczne. Reprezentują różne orientacje ideowo-polityczne. Pochodzą z Gdańska, Lublina i Wrocławia. Połączył ich ojciec.
Tragiczne wydarzenia w Gdańsku i na Wybrzeżu przeżywamy wszyscy bardzo głęboko. Ale obowiązkiem przedstawicieli władzy ludowej.
Gdańsk, 1963-66, 1968-72. Kategoriami
państwowymi. Nasze ścieżki spotkały się w roku 71, kiedy przyszliśmy do ojca Ludwika, żeby zapisać się na religię.
Aleksander Hall.
A Aram Rybicki powiedział, że chcielibyśmy się z ojcem, jeśli to możliwe, spotykać osobno, bo my mamy swoje problemy. I on się od razu zgodził. Byliśmy w klasie maturalnej, rozpoczynaliśmy tę klasę maturalną, ale ja ojca Ludwika obserwowałem już znacznie wcześniej, bo chodziłem do kościoła świętego Mikołaja i zwracał moją uwagę młody ksiądz, niezwykle żarliwy, jego kazania były poruszające. Wcześniej spotkałem takiego księdza i jako wychowankowie ojca Ludwika tworzyliśmy grupę, w moim przypadku grupę wywodzącą się z jednej klasy. To jest między innymi przecież Wojtek Samoliński, to jest Grześ Grzelak, to był Aram Rybicki, którego niestety już od 9 lat nie ma.
Mam wiele obrazów w swojej pamięci z okresu, kiedy ojciec Ludwik był duszpasterzem akademickim w Gdańsku.
Małgorzata Rybicka.
A ja przychodziłam tam ze swoim ukochanym, później mężem, Aramem Rybickim. Nasze środowisko, późniejsze środowisko Ruchu Młodej Polski, Bratniaka. W tamtym okresie byliśmy licealistami, bardzo bojowo nastawionymi przeciw systemowi komunistycznemu. To się zaczęło dziesięciolecie konsumpcji epoki Gierka. Dużo było młodych ludzi, bardzo konformistycznie nastawionych. Na pewno byliśmy bardzo małą garstką ludzi w pierwszej połowie lat 70. To było małe środowisko. Ono się potem rozrastało, natomiast uważaliśmy, że jedyną drogą sprzeciwiania się złu, jakie ten system niesie, jest walka bezpośrednia. Są akcje w rodzaju małego sabotażu.
Malowaliśmy napisy na murach, niszczyliśmy tablice propagandowe partii komunistycznej, ale coraz bardziej, w każdym razie ja mogę powiedzieć o sobie, zdawaliśmy sobie sprawę, że no, to się wszystko skończy pewnie niedługo naszym aresztowaniem, że może w jakiś inny sposób trzeba się temu systemowi przeciwstawić.
A ojciec Ludwik, podzielając nasze przekonanie, że należy walczyć ze złem, nie należy się z nim zgadzać, nie należy go akceptować, mówił nam o idei non-violence, doktrynie politycznej polegającej na odrzuceniu stosowania przemocy, której głównymi liderami, takimi ikonami byli Mahatma Gandhi i Martin Luther King. Martina Luthera Kinga nazywał nawet chrześcijańskim prorokiem naszych czasów. To było bardzo inspirujące dla nas i później działalność opozycji demokratycznej i również Solidarności była w dużej mierze oparta właśnie na non-violence, na walce o prawa obywatelskie, prawa związkowe, prawa ludzkie, bez stosowania przemocy.
On w zasadzie przyznawał nam rację, że co do diagnozy mamy rację, ale że powinniśmy się przygotowywać do działalności publicznej, do dawania świadectwa. Polecał pewne książki ważne, jak na przykład Rodowody niepokornych Cywińskiego, ale także on zapraszał do duszpasterstwa akademickiego przy Kościele Świętego Mikołaja bardzo ciekawych gości. Przede wszystkim ze środowiska Znaku Tygodnika Powszechnego.
Takich jak Wielowiejski, Cywiński, Henelową, Bartoszewskiego. Ludwik przez całe swoje życie miał i ma również teraz taki charyzmat wychowawcy, że należy się kształcić, czytać, poznawać prawdziwą historię, bo przecież to był czas, w którym historia Polski była kompletnie zakłamana, że należy dyskutować.
Wielokrotnie później powtarzał, że w Gdańsku widział nienawiść w grudniu 70 roku i że trzeba się tej nienawiści strzec. Ale uważał, myślę, że w los człowieka no, jest wpisane również ponoszenie ryzyka, czasami warto zapłacić rachunek za obronę wartości, za obronę również własnej godności. ja nie mam wątpliwości, że w moim życiu, ale także myślę, że jestem pewien, w życiu moich przyjaciół, których tutaj wymieniłem, ojciec Ludwik spełnił rolę opatrznościową. Nie wiem, jak potoczyłyby się nasze losy, gdybyśmy go nie spotkali. Czy byśmy wpadli i jakbyśmy zdali tę próbę. Pamiętajmy, to był czas atomizacji społeczeństwa. Jakbyśmy się zachowali w śledztwie. A może uleglibyśmy, chociaż może chyba nie, tak by źle nie było, jakiemuś konformizmowi. Ale ja na przykład miałem tą historyczną pasję właściwie od dzieciństwa i być może bym się jednak skoncentrował na jakiejś działalności naukowej, a nie na tym, co okazało się jednak także moją misją, czyli działalności opozycyjnej w czasach PRL.
I zawsze i w swoich kazaniach, w swoich wypowiedziach i w swoich tekstach zawsze przeciwstawiał się złu w konkretnym kontekście politycznym. To nie było jakieś zło abstrakcyjne. Na przykład napisał list otwarty do Edwarda Gierka. No to nie było innego kapłana, który w 1976 roku napisał list do pierwszego sekretarza partii.
Z listu otwartego do Edwarda Gierka. Nie kwestionuję prawa ludzi niewierzących do wyznawania i prezentowania swoich poglądów. Nie kwestionuję niczyjego prawa do ateizmu. Trzeba jednak z całą stanowczością zakwestionować czyjekolwiek prawo do ateizmu wojującego. Ateizm wojujący państwa trzeba uznać za tragizm dla tego państwa i za tragizm dla ludzi w nim żyjących. W państwie takim realna budowa wspólnego domu, wspólnego dobra nie jest możliwa z tego prostego powodu, że nigdy nie wiadomo, co tym dobrem rzeczywiście jest. Władze państwowe czują się w mocy arbitralnie je ustanawiać i z dnia na dzień zmieniać.
Przeżywamy tu w Gdańsku nowy, dziejowy, historyczny moment. Cała Polska czeka, może nie tylko Polska, ażeby z Gdańska wyszło przesłanie, które dotrze do każdego Polaka i które przywróci moralną równowagę w naszym kraju i w naszych sercach.
Lublin, 1972-81.
Tutaj nie z jego woli przyszedł. Miał zadanie zrobić duszpasterstwo dla Politechniki. To wtedy była Wyższa Szkoła Inżynierska jeszcze.
Anna Samolińska.
Strasznie trudno było do tej Politechniki mu się przebić. A ci ludzie, którzy od razu przyszli, to byli ci, którzy przyjechali z Gdańska tu studiować i już wiedzieli, kim jest Ludwik. I to była mała grupa rzeczywiście. Ja tu przyjechałam ze Szczecina. 74. Byłam takim bardzo biednym studentem, bez żadnego oparcia tutaj w nikim i w niczym. To znaczy dostałam akademik na poczekajce, tam 8-osobowy pokój z piętrowymi łóżkami. I no musiałam sobie sama poradzić, jako bardzo młoda osoba. Z koleżanką taką z roku, ktoś nam powiedział, że u Dominikanów wieczorem dają jeść. Nie? I poszłyśmy tam zobaczyć. Myślę, że to nie tak było całkiem, że dają jeść i tyle, bo nie wszędzie byśmy po to jedzenie poszły. No jakaś potrzeba taka zadomowienia się, myślę, to było. To, że te duszpasterstwa były potrzebne, to one odpowiadały na taką potrzebę, żeby gdzieś można było przyjść jak do domu, nie? Bo ten akademik wieloosobowy, no to nie był dom. Natomiast Ludwik potrafił taką atmosferę stworzyć. Tam było tak normalnie, no luźno. Jednak Ludwik nigdy nie zachowywał się ani dewocyjnie, ani sztucznie. Tylko po prostu gościł nas i był ciekaw każdego, kto przyjdzie.
Potrzebowaliśmy go, bo on tak naprawdę to jest taki prawdziwy po prostu. To jest człowiek, na którym można polegać i o którego można się wesprzeć.
Jadwiga Cichocka.
Ojciec nigdy nie oceniał.
Ojciec jest przede wszystkim wrażliwy.
Adam Cichocki.
I to nie pozwala mu przekraczać jakichś granic, takiej bym powiedział autonomii tego, z kim rozmawia, z kim ma do czynienia. Pozostawia dużą przestrzeń wolności.
Wieczorem zawsze była msza o 19:00. Na środku stał właściwie stół, wokół tego stołu Ludwik odprawiał mszę dla kilkunastu osób, które przyszły. Nie? I ta msza oczywiście miała ogromne znaczenie. Znaczy, było w tym coś takiego prawdziwego, tak to odbieraliśmy. To, co ja najbardziej pamiętam z tych wczesnych lat, to, co do mnie tak trafiło, to on mówił coś takiego, że on mówi, nic nie trzeba robić, że czy ty jesteś lepszy, czy gorszy. To, że palisz papierosy albo coś, to w ogóle nic nie trzeba robić, tylko być z Bogiem.
Ja w 1976 roku przyjechałem do Lublina. Od kolegów słyszałem o Ludwiku i duszpasterstwie. Ludwik był sygnatariuszem założenia Ruchu Obrony Praw Człowieka Obywatela. Ruch powstał chyba w marcu 1977 roku po KOR-ze. Ja przystąpiłem do Robcia troszkę później. W 1978 roku już byłem takim aktywnym uczestnikiem. I wiedziałem o tym, że jednym z sygnatariuszy jest Ludwik, ale nie wpływało to na bliskość moich relacji. To był chyba 78 rok, konferencja, którą Ludwik zorganizował nad Kościół Patriotyzm Nacjonalizm. Tak. I ta konferencja zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Od tamtego czasu już byłem stale związany. Tym bardziej, że bliskie mi było środowisko Młodej Polski z Gdańska, a oni byli bardzo z Ludwikiem związani.
On oczywiście nas przewyższał wiedzą. To było coś takiego, że wiedzą, znajomościami, obyciem. Do Ludwika przyjeżdżali artyści od Grotowskiego, żeby nam jakieś wiersze mówić, bo on ich zaprosił. Tam to było tak, że nie było żadnych barier, że jeżeli w Polsce się coś ciekawego gdzieś działo, on o tym wiedział, miał dojście, wiedział jak to zrobić, żeby tych ludzi wykorzystać, nie? I takie chyba było jego zadanie, żeby nas wprowadzić w taki świat, który jest ciekawy. Żebyśmy my tymi tematami się jakoś zajęli. To taka trochę szkoła była.
Wspomniana konferencja. Pamiętam, jak siedziałem przy stole, jadłem chleb ze smalcem z Jerzym Turowiczem, jeszcze kilkoma osobami. Pamiętam kiedyś bardzo długą rozmowę moją z Tomaszem Łubińskim. Mieliśmy, w gruncie rzeczy skromni chłopcy, możliwość rozmawiania z ludźmi o wybitnym autorytecie. I to w ten sposób się buduje tożsamość.
I tam przychodziła taka grupa ludzi, częściowo właśnie z Gdańska. Częściowo to była grupa pokrywająca się z kołem PTTK na Kulu. Wszyscy się bardzo lubiliśmy. I były takie momenty, kiedy to się wtedy na początku pojawiało się, że to są jakby różne sposoby myślenia oczywiście. Przede wszystkim, jak powstał KOR, powstał również Ruch Obrony Praw Człowieka. I to już był podział. To już był podział. Inni ludzie zakładali to, inni to. Część wychowanków jakby, czy ludzi z duszpasterstwa w oczywisty sposób była bliżej KOR-u mentalnie i w ogóle, no i rzeczywiście współpracowała. A część jak najbardziej nie. I tutaj założyli ten Ruch Obrony Praw Człowieka. To jest jakoś odbiciem tego jest to, co jest teraz. Myśmy oczywiście współpracowali w różnych rzeczach. To nie był taki podział jak teraz, żeby tylko się pozabijać, nie?
No tak, bo przez wiele lat poglądy endeckie w Polsce właściwie nie były, no przynajmniej nie były nazywane.
Wojciech Samoliński.
Wtedy pojawiła się z jednej strony dość wyraźna próba reaktywowania endecji i to robili wychowankowie Ludwika z Ruchu Młodej Polski z Gdańska. Z drugiej strony no, pojawiła się już taka endecja w wersji trudno zjadliwej. To się wtedy chyba nazywało samoobrona narodu. A ten taki paradygmat myślenia endeckiego zaczął być dość powszechnie obecny. No, on oczywiście tak naprawdę to odżył dopiero parę lat temu. Tak został w pełni nazwany, rozwinięty jako taka tradycja, nie wiem, Polak katolik, ręka podniesiona na Kościół, to ręka podniesiona na Polskę. Wtedy tak aż to nie było formułowane, ale ja mam wrażenie, że Ludwik wtedy dostrzegł jakby całe niebezpieczeństwo myślenia Polak katolik.
Ta takim przełomowym punktem naszej przyjaźni to była głodówka w Kościele Świętego Ducha. To był sierpień, jak były strajki w Gdańsku, zorganizowałem głodówkę w Kościele Świętego Ducha. Tam nas było z 6 albo 7 i popełniłem błąd, prosząc Ludwika, żeby był naszym rzecznikiem prasowym. I atak służb na nas poszedł przez kurię i przez zakon. Tak? I Ludwik był w bardzo trudnej sytuacji, bo z jednej strony lojalność wobec swoich przełożonych, biskupa i przeora klasztoru, no a z drugiej tutaj młodzi ludzie z dobrymi intencjami, w dobrym momencie historycznym, bo to były strajki w Gdańsku i myśmy chcieli to zrobić, bo w Lublinie po strajkach lipcowych tak to wszystko siadło i chcieliśmy pokazać, że te środowiska lubelskie uczestniczą w tych wydarzeniach. No i była taka dramatyczna noc, kiedy Ludwik do nas przyszedł i powiedział, że musimy Kościół opuścić. Prosił nas, nie żądał od nas. I myśmy nie przerwali głodówki, ale wyszliśmy. Dopiero następnego dnia po rozmowie z arcybiskupem Pynakiem uznaliśmy, że ta głodówka w tej postaci już nie ma dalej sensu. Ale w tym momencie nastąpiło podpisanie porozumień i jednego dnia nam brakło. Ale Ludwik to bardzo przeżył. Stracił, tak ja rozumiałem, zaufanie do swoich współbraci tutaj w Lublinie. Jak mi później opowiadał, wtedy podjął decyzję, że chce opuścić Lublin. I stąd był Wrocław, tak.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Niemal 40 lat temu z Gdańska wyszedł apel, w którym dobitnie wołano, że należy porzucić stary świat, świat egoizmu, darwinowskiej walki klas, że należy tworzyć świat nowy, świat solidarności, w którym jeden człowiek bierze na siebie brzemię drugiego człowieka i w którym porzuca się już etos walki ze złem złem, a buduje się świat, w którym zło zwycięża się dobrem.
Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego.
Wrocław, 1981-88.
Wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
Wrocław był w tym okresie jednym z aktywniejszych miast i jednym z najaktywniejszych ośrodków opozycyjnych.
Monika Han.
We Wrocławiu bardzo rzeczywiście intensywnie działała i Solidarność, i wszelkie organizacje studenckie, i wydawnictwa, więc tutaj kipiało naprawdę. Kipiało od momentu wprowadzenia stanu wojennego. To nie było tak, że po prostu miasto się zapadło w rozpaczy. I w związku z tym Ludwik, myślę, że nie musiał nas wyciągać za uszy z sytuacji takich właśnie, takich pogrążonych w rozpaczy młodych ludzi, którym stan wojenny złamał życie. Przeciwnie, Ludwik właściwie tylko nas zbierał, pokazywał nam, że temu wszystkiemu można nadać jeszcze sens moralny i że jest głębokie uzasadnienie dla naszych wysiłków, bośmy wszyscy byli jakoś związani z tą opozycją, mniej lub bardziej. Głębokie chrześcijańskie uzasadnienie dla naszego zaangażowania. Wybuchły różne nowe inicjatywy, które były czymś zupełnie nowym także w skali Polski. Różne manifestacje uliczne, które wiązały się nie tyle z jakąś agresją, ile z właśnie pokazywaniem, że można za pomocą dialogu i radosnej obrony swojej niezależności próbować otwierać i rozszczelniać ten mur systemu. No to pomarańczowa alternatywa. No i same działania Ludwika, ten jego ruch bez przemocy, który on propagował, to był ruch ponad duszpasterski, że tak powiem. Próbował środowisko akademickie i w ogóle środowisko wrocławskie także do tego przekonać.
To nie była sytuacja gdańska początku lat 70.
Wojciech Han.
Czy końca lat 60. To nie była sytuacja Lublina, kiedy ludzie myślący niezależnie byli drobną kroplą w oceanie komunizmu. To była sytuacja miasta, a zwłaszcza środowiska akademickiego,
totalnie i absolutnie rozbudzonego. W związku z tym ta nowa sytuacja to była również, jak mogę podejrzewać, nowa sytuacja w pewnym sensie również dla Ludwika. Ten Wrocław go uskrzydlił, ponieważ był zupełnie inny. I Ludwik do pewnego stopnia w duszpasterstwie akademickim był takim, że tak powiem, zawiadującym ruchem, który tak mniej więcej starał się uniknąć, czy spowodować, aby te różne prądy i nurty nie powodowały kolizji na każdym zakręcie i aby ci, którzy, że tak powiem, przynoszą bibułę o jednej orientacji, nazwijmy to ideowo-politycznej, mijali się raczej bezkolizyjnie z tymi, którzy czytają bibułę o innej orientacji ideowo-politycznej. Ale jego dbałość była dbałością nie o to, żeby była, że tak powiem, dochowywana jedna linia, nazwijmy to, a aby te środowiska mogły harmonijnie ze sobą współistnieć, co mu się udawało, i co w jakimś sensie było znakiem firmowym Wrocławia przez długie, długie lata. Mnie przychodzą do głowy trzy obrazy, chociaż jest ich pewnie więcej. Pierwszy to obraz Ludwika, który z kaznodziejską werwą i wielkim natchnieniem mówi kazanie na pielgrzymce, wrocławskiej pielgrzymce do Częstochowy, gdzie prowadził tradycyjną dominikańską dwunastkę. Drugi obraz to obraz Ludwika, który transparentem uwolnić Frasyniuka stoi na placu, wówczas placu PKWN we Wrocławiu. Wspólnie z opozycjonistami wrocławskimi postanowił podjąć i wprowadzić w życie to, co głosił zawsze, czyli walkę bez przemocy. I po kolejnym aresztowaniu Frasyniuka w roku 1986 zdecydowali się wyjść z tymi transparentami na pewnie pół godziny, a może 40 minut, bo tyle to trwało, do czasu, kiedy zostali zgarnięci przez milicję obywatelską i zatrzymani. No, jak się okazało, protest jednak przyniósł pewien rezultat. Oprócz tego, że mówiła o tym Wolna Europa i że pisały o tym wszystkie podziemne gazety, to ten protest jakoś oddziałał też na ducha wrocławian. I trzeci obraz, z jakim Ludwik mi się na pewno kojarzy, to jest obraz Ludwika, który stoi w kuchni naszego duszpasterstwa akademickiego i przygotowuje jajecznicę dla studentów, którzy przychodzą rano po siódemce na śniadanie tradycyjne i zachwala zalety jajecznicy własnego wyrobu.
No ja jeszcze tylko mogę dodać, że Ludwik zawsze krzyczał na nas strasznie po tej jajecznicy, jak już ją zjedliśmy, bo myśmy się dość szybko zmywali na zajęcia, a zostawały niewymyte szklanki i talerze i później obrywaliśmy strasznie. Ludwik w ogóle był taką osobą wybuchową dosyć i pamiętam z czasów studenckich, że wielokrotnie obrywaliśmy po prostu. Ale oprócz tego był też kimś, kogo strasznieśmy kochali. To był po prostu strasznie dobry, pełen naprawdę miłości człowiek i był dla nas ogromnym autorytetem, chociaż nigdy o to się nie starał. To wynikało absolutnie z naszego podziwu i takiego uwielbienia, jakim Ludwika darzyliśmy.
Po pobycie m.in. w Krakowie, Sankt Petersburgu, Szczecinie, ojciec Ludwik Wiśniewski w roku 2005 wraca do Lublina. W 2010 roku pisze tekst do Nuncjusza, pierwszą z serii krytycznych analiz kondycji polskiego kościoła.
5 lat temu zabrakło Jana Pawła II. Jeszcze za jego życia, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zaczęło się w naszym kościele dziać coś niepokojącego. Nastąpił gorszący podział w polskim episkopacie. Rozbicie w episkopacie przekłada się na rozbicie duchowieństwa. Polska ma ogromny zastęp młodych i ofiarnych księży. Jednakże według moich ocen ponad 50% duchowieństwa jest zarażone ksenofobią, nacjonalizmem i wstydliwie skrywanym antysemityzmem. Bardzo wielu księży zatraciło granice między Ewangelią a polityką. Oczywiście księża mają prawo mieć poglądy na tematy społeczne i polityczne. Źle jest, kiedy podczas liturgii, która par excellence jest wielbieniem Boga w miłości, potrafią w niewybrednych słowach potępiać albo popierać partie polityczne i konkretnych polityków. Czynią to w rzekomej obronie Kościoła i narodu.
Wypowiadanie się czy publikacje, które miał, począwszy od tego listu do nuncjusza w sprawie episkopatu, potem teksty w Tygodniku Powszechnym, w których zwracał uwagę, że po pierwsze jest ten język nienawiści, niechęci, pomówień, a z drugiej strony, że są niektórzy hierarchowie, którzy to błogosławią albo wręcz tym językiem się posługują.
Po pierwsze, Ludwik jest księdzem. I to po pierwsze i najważniejsze oznacza, jest księdzem, który jest wobec Kościoła do bólu lojalny. Myślę, że 10% tych rzeczy by nie powiedział, gdyby nie było 89 roku i wolnej Polski. Tak naprawdę on podjął krytykę biskupów, krytykę tego sposobu zaangażowania dopiero wtedy, kiedy doszedł do wniosku, że Kościół nie jest już zagrożony z zewnątrz. Dzisiaj, kiedy twierdzę, nie jest oblężona. Tak naprawdę Kościół musi nauczyć się żyć w świecie współczesnym takim, jakim on jest. Nie jest atakowany, a w każdym razie nie jest administracyjnie atakowany. Wprost przeciwnie, można mówić nawet, że uzyskał cały szereg przywilejów. I zachowanie Ludwika jest niezwykle racjonalne. Wtedy, kiedy to rzeczywiście była zagrożona twierdza, zachowywał się jako obrońca zagrożonej twierdzy. Wtedy, kiedy to przestała być, zagrożenie minęło, a Kościół nie powinien być już twierdzą, różnymi rzeczami może być, ale nie twierdzą, to on pozwala sobie na krytykę, na którą nigdy wcześniej by sobie nie pozwolił.
Tu oczywiście cieniem się kładzie, ja to ciągle mam w pamięci, jak kilka lat temu znaczna część tego środowiska lubelskiego napisała list do Ludwika, że nie chcą dalej z nim współpracować, bo on swoimi tekstami szkodzi Kościołowi. No to straszną krzywdę wyrządzili Ludwikowi, największą sobie, bo stracili przyjaciela, ojca duchowego i środowisku. Jakaś małostkowość. Właśnie takie pokłosie takiego myślenia ideologicznego, sekciarskiego, tak? Że najlepiej to jest nie podejmować dialogu na temat tego, co się w Kościele dzieje. To wtedy będzie dobrze. A każdy, kto podejmuje taki dialog i taką próbę, ten jest szkodnikiem.
Próbuję porozmawiać z kilkoma sygnatariuszami listu. Nie zgadzają się na publiczne zabranie głosu.
Abonent chwilowo niedostępny.
Jak wam nie wstyd?
To już są ostatnie chwile, to już są ostatnie chwile przed Pałacem Prezydenckim. Miesięcznica już się skończyła i skończyła się zaproszeniem na marsz, który odbędzie się 13 grudnia.
Pan nie ma prawa przed tym pałacem stać.
Trzeba skończyć z nienawiścią. Trzeba skończyć nienawistnym językiem. Trzeba skończyć z pogardą.
Ludwik powiedział o tym, że ta nienawiść, że to jest coś, co zaraża i nie dotyczy tylko jednej strony politycznej wojny, bo to nie jest spór, to nie jest polemika, to jest wojna, tylko to dotyczy wszystkich i wszyscy musimy zrobić wysiłek, żeby zaprzestać języka nienawiści.
Tutaj była szczególna okazja, gdzie mógł to w sposób szczególny wyrazić, ale ja byłem na kilku konferencjach, gdzie Ludwik to samo mówił. Tak? Wzywał tego, żeby zrobić okrągły stół, proponował, żeby to na przykład było miejsce na Jasnej Górze, żeby te różne zwaśnione strony, szczególnie z tak zwanego obozu solidarnościowego, usiadły i żeby ustalić jakiś kodeks etyczny, tak? Którego nie wolno w życiu publicznym naruszać.
Nie chodzi o odbudowanie jakiejś jedności na poziomie poglądów, chodziłoby raczej o elementarną jedność na poziomie kilku podstawowych wartości. Taką wartością w czasie komunizmu stała się od czasów wyboru Karola Wojtyły na funkcję biskupa Rzymu godność, ale też prawo do prawdy, prawo do niezakłóconego przekazu, prawo do własnej opinii, prawo do bycia wysłuchanym w szacunku.
To przemówienie na pogrzebie Adamowicza to było takie wołanie o cud, żeby się stał cud.
Mario, przytul do swego serca tych najbliższych Pawłowi i tych wszystkich, których ugodziła ta śmierć, niezrozumiała, niesamowita. Przytul nas wszystkich tak, abyśmy naprawdę, odważnie umieli budować nasze osobiste życie, ale także, żebyśmy naprawdę umieli budować nasze wspólne, polskie życie.
Thank you.